Dzień dobry, Wojciech Suleciński, witam Państwa w poniedziałkowy poranek, 9:08. Moi dzisiejsi goście, Małgorzata Chmiel, posłanka Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Małgorzata Zwiercan, posłanka Koła Wolni i Solidarni.
Dzień dobry.
I Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
No to chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, co się działo, czyli chcę zapytać o piątkowy strajk Związku Nauczycielstwa Polskiego. Porażka, sukces, mówię o Związku Nauczycielstwa Polskiego. I co za tym idzie, ostrzeżenie czy brak ostrzeżenia dla rządzących?
To znowu rządzący mają zaczynać, bo to...
Nie muszą.
Tydzień temu
mogę
tak
ja.
Już było.
Mogę.
Pani Małgorzata, tak.
Z przyjemnością. Tym bardziej, że brałam udział w zbieraniu podpisów pod referendum. Proszę Państwa, strajk miał służyć pokazaniu, że dzieje się coś niedobrego w polskiej reformie szkolnictwa. To jakby protest, nie jakby tylko protest nauczycieli, rodziców przeciwko temu chaosowi, który został wprowadzony zbyt szybką reformą edukacji, co ze szkodą dla dzieci jest. A dzieci to jest nasza przyszłość najważniejsza.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że ten protest został przede wszystkim dlatego poparty przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i dlatego mieliśmy ten strajk, że nauczyciele boją się zwolnień. Choć odnoszę takie wrażenie, że boją się dzisiaj znacznie mniej, dlatego że podzielenie tej reformy pomiędzy rząd a samorządy powoduje, że różnie polityczne rząd i samorządy, no trochę między nami mówiąc, rywalizują o to, żeby tych zwolnień nie było, niż żeby były.
No nie ma podziału przecież odpowiedzialności między rząd a samorząd.
No tak, ale
próbuje
muszą...
rząd zwalić całą sprawę organizacyjną i całe szkody, które z tego wynikają, na samorządy i mieszkańcom wprost przekazują, przecież to nie nasza wina, przecież to wasz wiceprezydent zamyka gimnazja, zamyka szkoły, robi przekształcenia, które wam się nie podobają. A to jest nieprawdą, bo doskonale państwo wiecie, że w każdej gminie prezydent, burmistrz i wiceprezydent, który odpowiada za edukację, musi to zrobić na skutek ustawy edukacyjnej, którą wprowadził obecny rząd PiS-u.
Marcin Horała.
No więc tak, po pierwsze rząd niczego nie zwala, taki mamy ustrój oświaty w Polsce i oczywiście możemy dyskutować, czy on jest dobry, no ale jak rozumiem, zwłaszcza Platforma Obywatelska nie jest zwolennikiem centralizacji oświaty i zabierania tych kompetencji samorządom, my też nie jesteśmy, więc to samorządy są organami założycielskimi i decydują o sieci szkół. Dostają, no dzieci nie znika, nikt tych dzieci nigdzie nie wywozi, a subwencja oświatowa idzie za dzieckiem, więc ta pula środków centralnych, którą samorząd dostaje, jest ta sama. Liczba dzieci jest ta sama. No więc faktycznie kompetencją samorządu jest przykrojenie jednego do drugiego i ustalenie nowej siatki szkół. I jak pokazuje przykład chociażby Trójmiasta, który powtarzam, jak już mówiłem, nie sposób mnie posądzić o bycie bezrefleksyjnym entuzjastą władz samorządowych w Gdyni, ale pokazują one akurat w tym przypadku, że można zrobić tę reformę tak, że nie likwiduje się szkół i nie zwalnia nauczycieli. Pan prezydent Paweł Adamowicz w Gdańsku, polityk wieloletni Platformy Obywatelskiej, wykorzystuje tę reformę jako okazję do tego, żeby likwidować szkoły i zwalniać nauczycieli. No i to jest odpowiedzialność samorządów i decyzja samorządów, jak tą siatkę szkół przykrywają, czy likwidują szkoły, czy nie. Natomiast sam strajk pokazał jedno, no zdecydowana mniejszość nauczycieli do tego strajku przystąpiła, zdecydowana większość nie przystąpiła i bardzo dobrze. Myślę, że tu przeważyła zarówno troska o dobro dzieci, jak i znajomość pewnych faktów, no chociażby tego, że podwyżki dla nauczycieli mamy w tym roku niewielkie, ale mamy po raz pierwszy od 4 lat, że w kwietniu zostanie przedstawiony harmonogram dalszych podwyżek, że to za rządów Platformy Obywatelskiej
były największe podwyżki.
Zlikwidowano 1,5 tysiąca szkół i zwolniono 45 tysięcy nauczycieli. To wszystko nauczyciele też pamiętają,
bo
wiedzą.
Bo był niż demograficzny, no panie pośle,
oczywiście,
no słucham tego, co pan mówi,
ale czy pani
muszę przerwać. No
ale jednak trzeba przerwać.
Trzeba, bo
pani poseł,
się...
ja nie jestem Radio Wolna Europa, żeby mnie zagłuszać. Więc zwalniano nauczycieli i likwidowano szkoły. I oczywiście, jeżeli tego rodzaju ruchy pojawią się w przyszłości, to będzie to też efekt niżu demograficznego i decyzji samorządów, a nie tej akurat reformy oświaty, bo ona pod tym względem jest neutralna. My oczywiście też po to, żeby zaradzić niżowi demograficznemu, podjęliśmy działania, o których mam nadzieję dzisiaj też będziemy mówić, o rocznicy 500+, no ale zanim te roczniki liczniejsze dojdą do szkół, no to jeszcze kilka lat chudych nas czeka. Także ten strajk pokazał, że nauczyciele rozumieją sytuację. Oczywiście reforma jest wprowadzana w sposób dosyć szybki, dlatego że była wprowadzona. Przypominam, że 1 września tego roku to jest połowa kadencji. No, zarządów Platformy Obywatelskiej znów. No teraz naszym sukcesem jest to, że wszyscy mówią, że tą reformę trzeba wprowadzać, tylko niektórzy jeszcze mają zastrzeżenia, że tak szybko. No, gdyby nie była tak robiona na zasadzie, że naprawdę ją robimy, no to byłoby tak, żeby pogadali, przez 4 lata znowu nic się nie stało. Dlatego ją trzeba wprowadzić w sposób spokojny, systematyczny i tak będzie.
No powinniśmy sobie zadać pytanie w ogóle, czemu miał służyć ten strajk, bo ja tak szczerze mówiąc nie za bardzo wiem. Spowodowanie...
No jeśli zwolnienia są prawdziwe, to ja rozumiem, czemu on może służyć. Służyć temu, żeby związek jednak sobie powiedzieć zawodowy nauczycieli bronił miejsc pracy przed zwolnieniami.
Tylko powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego w ten strajk zostały włączone, można powiedzieć, i dzieci, i rodzice. Tutaj jest pytanie. Ja nie wiem, ja może bym panu przewodniczącemu Związku Nauczycielstwa Polskiego zaproponowała, żeby zaprotestował przeciwko protestowi. Może ten kolejny by był lepszy, bo jak była wprowadzona zmiana odnośnie sześciolatków, to również protestował. Także zmiana edukacyjna właśnie wprowadzająca wiek dzieci sześcioletnich obowiązkowy
ja
do szkół.
Ja tylko jedno zdanie uzupełnienia. Pan przewodniczący Broniarz protestował również przeciw wprowadzeniu gimnazjum, więc jest zarówno przeciw, jak i
sprawie jest
przeciw
zdaniem logiczny. Związek Nauczycielstwa Polskiego pod jego kierownictwem protestuje przeciwko każdej kolejnej reformie, niezależnie kto ją realizuje.
No, czyli krótko mówiąc, bardzo lubi protestować. Ja się cieszę, że mogą rozwijać, że może pan przewodniczący rozwijać swoje hobby.
Tylko dlaczego właśnie wprowadza wciąga w to, można powiedzieć, i dzieci, młodzież, i rodziców.
Tych rodziców to są dorośli ludzie, odpowiedzialni i oni wiedzą, co robią. Ja również jestem rodzicem i uczestniczyłam w tym strajku, bo moje dziecko nie było w szkole. Ja również zbierałam podpisy pod referendum. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, nikt nas nic nie wciąga. Świadomie to robimy. To znaczy, że ta wasza reforma jest fatalna. I to nieprawda, że wszyscy czekają, uważają, że trzeba tą reformę wprowadzić, tylko nie wiadomo kiedy, tylko ona po prostu jest zła. Jest zła i nie idzie za nią finansowanie, bo to nieprawda, że samorządy dostają tyle pieniędzy, ile potrzeba. Pieniądz idzie za dzieckiem, tak, ale przy reformie dokłada się pieniędzy. Tutaj nikt nie dokłada pieniędzy przy takiej dużej reformie, robionej szybko i na kolanie.
Po pierwsze dokłada, tak? Po drugie
I tak
są
to też prawda, duże miasta sobie świetnie poradzą. No, Gdynia sobie poradziła, Gdańsk sobie też całkiem dobrze poradził, chociaż oczywiście...
Mimo tego, że pani Ewa Lider z całą pewnością, podobnie jak pan Marcin Horała, jest krytykiem obecnie rządzącym.
No ostatnio troszeczkę ewoluuje.
Tak, ale proszę państwa, ale w tych mniejszych miejscowościach nauczyciele tracą pracę i to jest oczywiste i mówienie w telewizji gdziekolwiek, że przybędą etaty, że nauczyciele nie stracą pracy, to jest zwyczajny kłamstwo. Wy macie jakiś skrzywiony obraz.
To są proste fakty.
Nauczyciele protestują, rodzice protestują, uczniowie protestują, a wy macie, nie, nic się nie stało, tak naprawdę
kończymy
popieramy.
Ten wątek
no po prostu
po
nie do pomyślenia.
Przerwie.
No po prostu jesteście ślepi.
Tylko jaki
po krótkiej
procent
przerwie
protestuje,
wracamy jeszcze
proszę.
Do tematu.
Ja tylko mam kolę,
a potem 500 plus. Zobaczymy,
boją,
czy będziemy mieli więcej dzieci.
Boją się o swoje miejsca pracy.
Boją się, dlatego, że wprowadzacie chaos.
Nie, właśnie dlatego, że wysyłano list zastraszający.
Jest to element sporny, z całą pewnością wszyscy to usłyszeli. Chwila przerwy. Dzień dobry, jesteśmy już z powrotem na antenie. Pierwszy raz okłóciliśmy się o Gdynię i o przekaz gdyński, ale wróćmy się o kłócenia się jeszcze o szkołę. Chcę zbadać ostatnie zdanie w tej kwestii.
Padło tylko hasło o fakty. Jeżeli chodzi o pani poseł Lider o tym mówiła, jeżeli chodzi o likwidację szkół, małe szkoły na wsi, szkoły podstawowe, które były likwidowane i lada moment by musiały być likwidowane, nie będą dzięki temu, że dostaną dwa dodatkowe roczniki. To po pierwsze. Po drugie, liczebność klas podstawówka jest mniejsza niż w gimnazjach, więc dwa roczniki więcej w podstawówkach oznacza większą liczbę klas, oznacza większą liczbę potrzebnych do nauki nauczycieli. Tak. Po trzecie, jeżeli mówimy, że protestują rodzice i protestują nauczyciele, to protestuje zdecydowana mniejszość nauczycieli i zdecydowana mniejszość rodziców.
Jest
na przykład, bo 10% szkół strajkowało, jest na przykład sondaż CBOS-u, który mówi, że łącznie 65% Polaków wyraża nadzieję lub częściową nadzieję związaną z reformą edukacji, a 27% obawy, albo że 57% uważa, że system z 8-letnią szkołą podstawową i 4-letnią szkołą średnią jest lepszy, a tylko 24% uważa, że system z gimnazjum jest lepszy. Więc takie są fakty.
Jeszcze jedno zdanie każdy?
ideologizują szkołę, po prostu robią to pod siebie, pod PiS i to jest dramatyczne.
Ja rozmawiałam z wieloma starostami, którzy są przygotowani do zmiany edukacji i nikt nie będzie zwalniany, żadne szkoły nie będą likwidowane.
Żadne szkoły nie będą likwidowane. No,
ja mogę za chwilę jedno zdanie i kończymy temat.
Chciałam powiedzieć, że tyle wyszło rodziców i szkół zostało pozamykane w dniu strajku, ze względu na to, że nauczyciele się bali o swoje stanowiska pracy. Głównie dlatego, że wiadomo, że PiS nie słucha mieszkańców, nie słucha społeczeństwa, nie liczy się ze zdaniem obywateli. W związku z tym mają małe przekonanie, czy jakiekolwiek strajki dotrą do pani minister i jest w stanie zmienić zdanie i stwierdzić, że jednak się pomyliła i jest to bardzo szkodliwa reforma edukacji.
No to w takim razie porozmawiajmy o tym, czy 500+ przybliży nas do takiego obrazu szkoły, w którym będzie coraz więcej dzieci.
Tak, oczywiście. Pokazują to już pierwsze dane.
Co to za pytanie?
Pokazują to już pierwsze dane. W styczniu mamy o 7,5 tysiąca urodzeń więcej niż w styczniu w zeszłym roku. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku urodzi się 400 tysięcy dzieci. To jest po raz pierwszy od 7 lat, ale co szczególnie istotne, 7 lat temu mieliśmy znacznie liczniejsze roczniki w wieku rozrodczym, więc utrzymanie tej samej liczby urodzin, co 7 lat temu, pokazuje na ekspansję demograficzną, ale 500+ płynęło również w sposób, bo to nie samo 500+, oczywiście, bo to muszą być żłobki, rządowy program Maluch.
No właśnie.
12 tysięcy miejsc w żłobkach sfinansowanych, 40 tysięcy współfinansowanych tylko w tym roku. To jest program Mieszkanie 500+, Mieszkanie Plus, bez 500, który się zaczyna działać i będą kolejne mieszkania i również też obniżenie cen na rynku nieruchomości jako takim. Ale przede wszystkim, to jest moim zdaniem najistotniejsze, to wpływ tego programu na rynek pracy. To znaczy spowodowało to, że w iluś rodzinach przestał istnieć ekonomiczny przymus pracy za wszelką cenę, za absolutnie niegodne pieniądze, w niegodnych warunkach i widzimy to chociażby po wskaźniku wzrostu płac. W zeszłym roku płace średnio w Polsce wzrosły o 5%, podczas gdy średnio za rządów Platformy Obywatelskiej rosły o 2% i po raz pierwszy od wielu lat udział płac w produkcie krajowym brutto wzrósł, bo przez lata malał. Gospodarka się rozwijała, Polacy pracowali coraz ciężej, coraz efektywniej i stosunkowo coraz mniejsza część efektów tej pracy zostawała im w kieszeniach. Ten trend został przełamany. Także to nie tylko jest ten bezpośredni transfer, ale również zmiana całego otoczenia rynku pracy, rynku mieszkaniowego, rynku usług społecznych spowoduje, że mamy szansę się odbić i odrobić, ale żeby nie było tak różowo, to ja na koniec też łyżkę dziegciu tutaj wrzucę. Ja mam taką obawę, czy to nie jest trochę za późno.
Mieliśmy
ogromny kapitał ludzki, ogromny wyż demograficzny początku lat 80. To jest też moje pokolenie. Wtedy w tych pokoleniach 1/4 Europejczyków w tym wieku to są Polacy. I gdybyśmy 10 lat temu czy 8 lat temu wprowadzili tak kompleksowy program prorodzinny, to mielibyśmy naprawdę odbicie i wyjście z katastrofy demograficznej. Teraz się obawiam, że te liczne roczniki już są po prostu ciut za stare i też patrzę po sobie, człowieku, który zbliża się powoli do 40 roku życia, że już ja tak też demograficznie jakoś super nie rozwinę, a moi rówieśnicy, którzy oczywiście mają jeszcze mniej, gorzej płatne i na gorszych warunkach pracy niż praca posła, no tym bardziej nie są tak skorzy do decydowania się na posiadanie
jedna
dzieci.
Jedna pan posłanek jeszcze przed przerwą.
Ja bym chciała powiedzieć, że poprosić pana Horałę, żeby przestał kłamać. Dobrze? Bardzo proszę.
Proszę o przykład.
Zaraz powiem. Proszę mi dać dojść do słowa. Po pierwsze, chcę do poprzednich wypowiedzi się odnieść. Proszę nie opowiadać słuchaczom, że nie jesteście zwolennikami centralizacji, bo każda kolejna ustawa, którą wprowadzacie, jest właśnie centralizacją i oddaniem decyzji waszemu wysłannikowi, czyli wojewodzie.
Proponujemy koncentrację oświaty jaką?
Nie ma tutaj czasu, żeby to rozwijać w oświacie
również. Więc pani rzuca oskarżenia, wszystko, a potem nie ma czasu, żeby rozwijać.
Nie mam czas, proszę bardzo, mogę rozwinąć. Następne oskarżenie to jest to, proszę nie opowiadać mieszkańcom takiej manipulacji, że dzięki 500+ w styczniu się urodziło więcej dzieci. O co powtarzacie, macie taki nieprawdziwy, kłamliwy przekaz
od
dawna.
Liczba urodzin to jest fakt.
Proszę mi dojść do słowa. Nie może być to faktem, ponieważ ustawa została wprowadzona 1 kwietnia, zaczęła działać od 1 lipca, zaczęły pieniądze oczywiście z cofnięciem do 1 kwietnia. W związku z tym jest niemożliwe, żeby 1 stycznia, żebyście mogli obliczyć efekt po pół roku działania wielkości urodzeń na podstawie 500+. Proszę nie manipulować.
Znaczy mamy do czynienia co najwyżej z obiektywnym faktem wzrostu liczby urodzeń. Jego związek z 500+ jest, jak rozumiem, już kwestią interpretacji.
Dokładnie.
No, ale
nie
to
ma
jakby...
żadnego tak, związku z 500+.
Nie wprowadziliśmy 500+ przez zaskoczenie i wielu ludzi już mogło też liczyć na to, że będzie
wprowadzone. Ale proszę nie opowiadać, że to jest efektem 500+, bo nie ma takiej możliwości w ciągu pół roku.
Chcę korzystać ze wolności słowa mojego konstytucyjnego prawa i sobie opowiadać.
Wracamy do naszej rozmowy po chwili z serwisu. Zacznijmy od 500+, a potem porozmawiamy także o służbie zdrowia, a na sam koniec o konstytucji.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Dzień dobry, Wojtek Suleciński. Przypominam, że moi dzisiejsi goście to Ewa Lider, Małgorzata Chmiel, Małgorzata Zwiercan i Marcin Chorała. No to w takim razie chcę spytać panią Zwiercan i panią Lider na temat no tak naprawdę tego, co dotyczy 500+, efektów tego programu?
No czy... Jestem zwolenniczką 500+, jak najbardziej, tylko że to jest program socjalny i tutaj oczywiście mówienie, że tak niesamowicie wpłynął demograficznie, to jest oczywiście bzdura, ale oczywiście jest wolność słowa i pan poseł może mówić sobie, co chce. Natomiast znacząco zmniejszyło się ubóstwo wśród rodzin wielodzietnych. Mamy mniej biednych dzieci i to jest wielki plus. Tak też uważam, że pewnie powinien być prowadzony w jakiejś tam innej formie dużo wcześniej. IPO o tym nie pomyślało. Natomiast bogaci nie powinni otrzymywać tych pieniędzy, bo to są duże koszty i Polski zwyczajnie na to nie stać. Nie? Polski zwyczajnie na to nie stać, natomiast też wyciąga kobiety z rynku pracy. Pan mówi, że to jest dobrze. Ja uważam, że to jest bardzo źle. Gdyby kobiety miały szansę... Prawa,
to raczej dotyczyło nie tego, że wyciąganie kobiet z rynku pracy jest dobre czy niedobre, tylko tego, że z powodu powodowało ono podniesienie płac w tych miejscach, gdzie najczęściej te kobiety, które nie miały 500+, zatrudniano, czyli mówiąc najkrócej, na kasie w dyskoncie.
To są inne dywagacje, tak? Czy to jest godna praca, czy to nie jest godna praca i jaka powinna być ta płaca? Natomiast nie można pozwolić, by taki program powinien być tak skonstruowany, żeby nie zniechęcał Polaków do podejmowania pracy, tak? I na pewno tutaj sposobem by było, tak jak to się w wielu krajach sprawdza, żeby była możliwość łączenia pracy z wychowywaniem dzieci, czyli naprawdę postawienie na żłobki, przedszkola i inne skonstruowanie tego programu, ale ja osobiście uważam, że to jest jakiś tam strzał.
Ale czy to oznacza, że to jest program do naprawiania, waszym zdaniem?
Tak, ja uważam, że Platforma...
Mogę to zwiercać.
Od samego początku uważałam, że jest to inwestycja w nasze dzieci i daje stabilność wielu rodzinom. Daje...
Czyli jednak program socjalny dla biednych.
Prospołeczny daje ludziom oczywiście też wyjście z ubóstwa i służy tym rodzinom małym, ale przede wszystkim tym dużym, wielodzietnym. Jeżeli chodzi o rynek pracy, to bym nie postrzegała tego tak, bo po prostu rodzice mają teraz wybór.
No
czy mama pójdzie do pracy, czy nie pójdzie. Jest to samo z obniżeniem wieku emerytalnego. Jest po prostu wybór. Może osoba, która kończy 60 lat, może iść na emeryturę lub może...
No zobaczymy, jak to się potoczy jesienią i jakie będą tego skutki.
Tak, ale... jeżeli chodzi ludzie sobie zaplanowali wydatki.
Jeżeli chodzi o zwiększenie ilości narodzin, no tutaj to trudno na ten moment jeszcze mówić, czy wpłynął na to, czy wpłynęło na to 500+. Ale statystyki są statystykami i tutaj pan poseł Marcin Chorała mówi prawdę. Proszę nie mówić, że kłamie.
Ciąża pół roku trwa według pani?
No tak, ale tu mówimy o faktach i o związku. Znaczy, co do faktów pan Marcin Chorała ma rację, co do związku ma prawo do takiej interpretacji.
O, dziękuję panie redaktorze.
Każdy ma prawo
precyzja
do swojej,
byleby
była
jest
prawdziwa.
Pani Małgorzata Chmiel próbowała dojść do głosu, to jedno zdanie jej pozwolimy.
Tak, chciałam powiedzieć, że Platforma Obywatelska nie tylko uważa, że należy utrzymać ten program plus, ale trzeba go rozszerzyć na pierwsze dziecko, ponieważ wykluczone jest 1,5 miliona rodzin z tego programu. Natomiast trzeba ograniczyć wydawanie tych pieniędzy dla osób, które zarabiają bardzo dużo pieniędzy i wcale nie potrzebują tego 500+. Co jest dużym wysiłkiem dla budżetu kraju. Dziękuję.
Nie muszą brać. tych środków.
No, no tak, ale tutaj
trzeba
pytanie,
dobrze skonstruować.
Przede wszystkim ograniczyć. Pytanie, co chcemy osiągnąć, bo jeżeli oczywiście ograniczyć tym naprawdę najwięcej zarabiającym, to oczywiście pełna zgoda, że można by to zrobić, tylko niestety jesteśmy na tyle biednym społeczeństwem, że ich jest tak niewiele, tych zarabiających dużo, że zbudowanie całego totalitarnego mechanizmu kontroli dochodów wszystkich, żeby wyłapać tą drobniutką warstwę najlepiej zarabiających, jest nieopłacalne. Chyba, że za tym się kryje ograniczenie
Urząd
500 plus
ma,
też dla... Też dla klasy średniej, a temu już byłbym przeciwny. Chciałem zauważyć, że jak ktoś zarabia na przykład 12 tysięcy, no to powiemy, że zarabia bardzo dużo, ale jak ma czwórkę dzieci i na przykład żonę niepracującą na utrzymaniu, a kobieta jak ma czwórkę dzieci, to się raczej siłą rzeczy ma duży problem
na rynku
pracy.
Mówimy o dochodzie na osobę,
to
panie
zarabia
pośle.
Tyle, ile singiel bezdzietny zarabiający 2 tysiące na głowę w rodzinie, więc właśnie wcale nie tak dużo.
No, no jeszcze samotnie porozmawiajmy o pieniądzach, ale tym razem o pieniądzach w ochronie zdrowia. Znaczy, jesteśmy po takim weekendzie, kiedy ważne funkcje no nie tylko ochrony zdrowia, ale też opieki nad osobami potrzebującymi tej opieki były promowane. Przypomnę, że mieliśmy Pola Nadziei, mieliśmy akcję związaną z dziećmi autystycznymi. Czy to jest trochę tak, że tego typu dziedziny dotyczące zdrowia i opieki są takimi dziedzinami, które muszą żyć w dużym stopniu z filantropii, z działań ludzi, czy też naprawdę jest to domena, w której powinno dominować państwo i powinniśmy mieć na to wszystko środki państwowe?
Oczywiście, że państwo powinno wspomagać, natomiast jeżeli są takie dary serca, to należy to mało, że uszanować, to jeszcze wyciągać po to rękę, bo to jest dla osób naprawdę potrzebujących. Hospicja wspieram od bardzo dawna, w związku z tym byłam na wczorajszym marszu i bardzo jestem z tego dumna. I jest to wspaniała inicjatywa naszych hospicjów od wielu, wielu lat, zapoczątkowana zresztą w Gdańsku, cały ten ruch hospicyjny i nigdy środków na ten cel nie jest dość. I jeżeli
no ale przypomnijmy, że tych środków jest bardzo niewiele, chociażby Gdańska hospicjum to... dziecięce w Gdyni, wobec którego w tej chwili praktycznie rzecz biorąc te finanse są już bardzo dramatyczne. Myśmy nie tak dawno organizowali akcję takiej bieżącej pomocy, no ale tak naprawdę poza tą bieżącą pomocą to ta pomoc tak zwana filantropijna niewiele pomaga.
No mi się wydaje, że to w zasadzie Ministerstwo Zdrowia powinno zabezpieczać wszystkie placówki medyczne. Wsparcie tutaj wszystkich organizacji pozarządowych jest jak najbardziej wskazane i ludzi dobrego serca. Jeżeli ktoś chce pomagać, no to bardzo dziękujemy w ogóle wszystkim, że pomagają właśnie tym, co pomagają. Tylko również powinniśmy wziąć pod uwagę to, jak potem są czasami wydatkowane te środki. Bo niektóre duże organizacje zbierają fundusze nawet na i zakupują sprzęt do szpitali. Niestety trzeba sobie jasno powiedzieć, że zakupienie sprzętu, na przykład takich pomp do podawania leków za, można powiedzieć, niską cenę, za 1,5-2 tysiące i jest to dar dobrego serca, tak, no bo zrobi to organizacja pozarządowa.
Wiąże się potem z kosztami utrzymania tego sprzętu.
Wiąże się z kosztami, tak, bo jeden aparat do leku, który w zasadzie powinien być do jednego tylko leku, kosztuje 15,50. I tutaj mamy problem, jak utrzymać w sumie ten aparat do podawania tych leków.
To myśmy mieli taką ciekawą wypowiedź wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandy w piątek w Gdańsku, ale to myślę, że do niej jeszcze wrócimy, który powiedział właśnie o kwestii pilnowania wydatków inwestycyjnych
ale
naszych szpitali.
Ale to pan mówi zupełnie o czymś innym.
No tak, ale to też pokazuje, to też pewien problem.
Wiecie, ile NFZ płaci za utrzymanie jednego pacjenta? 200 zł, proszę państwa. Tak jakby już nic ci pacjenci tylko leżą i umierają.
Mówimy
naprawdę.
O hospicjach.
Mówimy o hospicjach. A utrzymanie pacjenta jest o wiele droższe. Oni naprawdę potrzebują wielu leków i nie tylko leżą. I to jest granda, że jest taka wycena, tak? Że nie wystarczy, że darczyńcy dadzą, bo mamy świadomość tego, jakie to może być falowe. finansowanie, a tu potrzebne jest stałe finansowanie, a zwiększa się ilość osób, które będą w hospicie.
Ale
to trzeba zwiększyć finansowanie. Ale to opowiadanie, podważanie oczywiście, jak zwykle organizacji pozarządowych, że coś tam źle robią, to jest stały was trend.
Jak powiedziałam wcześniej, że dziękujemy za to, że jest wiele ludzi dobrego serca, ale to
nie chodzi o ludzi dobrego serca, tylko
ale
to, że
powinna być też kontrola.
Marcin Horała.
Więc jest kontrola, przecież jest kontrola.
Ja. Teraz pan. Dziękuję. Nie no, cóż, tu można tylko się zgodzić z przedmówcami, że należy wspierać tego rodzaju akcje i organizacje. I
ale?
To jest obowiązek.
Ale?
Nie, czemu ale?
To znaczy nie, no, ale w tym wypadku ja bym powiedział ale jednak znaleźć pieniądze ale problem, budżetowe na ale problem, utrzymanie placówek, które tak. są Oczywiście, coraz bardziej nam niezbędne. Znaczy, polskie społeczeństwo niezależnie od sukcesu ewentualnego programu 500+, się starzeje.
Ale... Problem jest no, w całym systemie służby zdrowia, no, który mimo wszystko całkiem sporymi pieniędzmi operuje, a one do tej pory nadal wyciekają. No, on jest tak zaprojektowany, że są w nim tworzone takie niewielkie nisze, w których można bardzo dobrze żyć i powstają na przykład prywatne kliniki specjalizujące się tylko i wyłącznie w wybranych, nielicznych, wysoko refundowanych procedurach, które następnie, jeżeli tylko jest jakaś komplikacja, problem,
no,
są
odsyłane... trochę bardziej o służbie zdrowia.
O służbie zdrowia, w której brakuje pieniędzy, no bo jeżeli mówimy, że na przykład...
Mówimy o hospicjach, które nie są prawie finansowane.
Ale pozwoli pani, że dokończę. No nie są finansowane, bo nie ma pieniędzy. A czemu nie ma pieniędzy?
Bo NFZ tak wyznaczył 200 zł na dzień.
Tak, ponieważ nie ma środków w NFZ-cie, ponieważ na przykład są takie procedury, które są, których refundacja jest tak ustawiona, że na nich się zarabia i są kliniki, które się specjalizują tylko w tych procedurach, a w razie jakiegokolwiek problemu powikłania pacjent jest odstawiany do placówki publicznej, gdzie ma generować koszty i lekiem na to jest właśnie wprowadzenie budżetowego rozliczania służby zdrowia, siatki szpitali gwarantowanych, która pozwoli, żeby tylko te naprawdę potrzebne procedury zdrowotne były zapewnione wszystkim mieszkańcom, żeby bezpieczeństwo zdrowotne było zapewnione i dzięki czemu powstaną też oszczędności. Oczywiście nie obędzie się też bez po prostu dołożenia więcej środków na opiekę zdrowotną, bo w skali PKB mamy wydatek...
Znając pana poglądy, to zdziwiłem w tym sensie, że jest w panu taka wiara, że ten element państwowy w służbie zdrowia pomoże.
No, znaczy to nie jest kwestia wiary, tylko ten element państwowy w służbie zdrowia i tak już teraz jest. I nie ma jakby publicznego konsensusu ani zgody społecznej na to, żeby go wycofywać. Więc skoro on już i tak jest...
Ja odnoszę wrażenie, że polskie społeczeństwo na przykład nie wie, że chodzi do prywatnej przychodni zdrowia, bo jeśli nie musi za to płacić, to nie ma świadomości, że jest to prywatne. Znaczy
jak już to tak sobie analizujemy, to zupełnie postawiono na głowie, ponieważ prowadzono prywatnego realizatora usług i państwowego monopolistę rozliczania środków za te usługi, co jakby wprowadza konkurencję zupełnie nie tam, gdzie powinna być. Znaczy jest pseudokonkurencja o procedury, które i tak są wyceniane przez urzędnika, więc tak naprawdę jest to prywatyzacja środków publicznych, a nie żaden wolny rynek i konkurencja, jeżeli już o tym mamy mówić.
Zabrzmiało to bardzo ciekawie to, co pan powiedział, więc ja
dziękuję.
Bardzo
staram się ciekawie wypowiadać.
No dobrze, to w takim razie czy waszym zdaniem taka kontrola centralna, czy też na szczeblu wojewódzkim inwestycji szpitali jest potrzebna? To o tym mówił ostatnio właśnie wiceminister Wanda. Czy to jest tak, że my, mówiąc najkrócej, pozwoliliśmy szpitalom na zbyt swobodne dysponowanie środkami, przede wszystkim tymi, które są łączone ze środkami unijnymi i nagle się okazało, że mamy za dobrze wyposażone szpitale, bo trochę to pobrzmiewa ten ton w tej wypowiedzi.
Ale to zupełnie o co innego chodzi. To mówi pan o programie Jowisz, czyli to jest ocena wniosków inwestycyjnych służby zdrowia, program, instrument. 12 miliardów poprzedni rząd wynegocjował środków unijnych na służbę zdrowia dla Polski, z czego 5,5 miliarda ma właśnie przechodzić przez Jowisza. I tutaj jest następny dowód na to, co ja powiedziałam, panie pośle Horała, że pan nieprawdę mówi, mówiąc, że nie jesteście zwolennikiem centralizacji, ponieważ wprowadzenie tego programu Jowisz ma na celu głównie, żeby każda inwestycja, która powyżej 3 milionów złotych kosztuje, dopiero wchodziła w życie i była realizacja po pozytywnej opinii waszego wojewody. I o to chodzi głównie, żeby tak jak oddaliście decyzję nad środkami ochrony środowiska i kolejnymi środkami, w tej chwili chcecie te pieniądze uszczknąć czy środkami na rewitalizację, już nie chcę tego wspominać, bo nie raz o tym mówiłam, ustawa okołobudżetowa. Chcecie scentralizować dystrybucję środków unijnych tak, żeby od was zależało, który szpital dostanie, ten dostanie, a ten jest niegrzeczny, to nie dostanie.
Adrem Marcin Horała z
Nie ma niegrzecznych szpitali. Chodzi o to, że jeżeli nie ma odniesienia tych inwestycji do potrzeb leczniczych w skali całego systemu zdrowotnego, to potem jest tak, że jest inwestycja za 5, 10, 15 milionów, która prosto po realizacji trzeba zamknąć, bo na przykład nie dostaje kontraktu z NFZ na świadczenie usług za pomocą tego sprzętu, czy tego budynku, czy tego szpitala, czy tego oddziału, który powstał, więc muszą powstawać tylko te oddziały i być kupowany tylko ten sprzęt, dla którego potem będzie kontrakt i będzie on wykorzystywany do leczenia ludzi, a nie będzie tylko kreował kosztów. No to jest rzecz oczywista i ja nie mówię, że my jesteśmy przeciwni co do zasady centralizacji, bo nie jesteśmy też ślepymi zwolennikami decentralizacji. Zasada pomocniczości polega na tym, że zadania publiczne realizuje się na tym szczeblu, który najlepiej z tym sobie radzi.
A wy chcecie nigdy zadania nie ma, samorządowe
nigdy nie ma
przejąć.
Automatu takiego, panie że zawsze pośle, im niżej, tym lepiej, i wyżej, tym lepiej. Przykład zagospodarowania przestrzennego albo komunikacji publicznej w Trójmieście chociażby pokazuje, że poszczególne miasta sobie z tym nie radzą. I na przykład powinno to być skoordynowane na nieco wyższym
jakieś
szczeblu.
Jakieś jedno zdanie, panie jeszcze?
No, ja chciałam dodać, że ten JOWISZ, czyli instrument oceny wniosków inwestycyjnych w służbie zdrowia, w sposób rzetelny pozwoli zweryfikować potrzeby inwestycji. I tak jak tutaj, no, muszę poprzeć pana posła Marcina Horałę.
Jak zwykle Kukiz
poprzeć.
Ja nie jestem Kukiz,
właśnie. Ja jestem koło Wolni i Solidarni. Po prostu w sposób rzetelny będą wydatkowane pieniądze i będzie po prostu kontrola nad tym.
Mnie to zastanawia, kurczę, kogo oni tutaj zatrudniają do takich programów. Mnie martwi ten wiceminister, do którego są różne zarzuty, co do na przykład listy leków refundowanych, który pracuje raz w koncernach farmaceutycznych, raz w ministerstwie. Ja bym może nie nazwał to Misiewicza, ale naprawdę trzeba się przyjrzeć osobom, które planują. Nie wiadomo, co będzie z tym programem. Zobaczymy. Być może to jest po prostu kolejny powód do centralizacji i położenia pieniędzy na unijnych, łapy na unijnych pieniądzach, tak. Ale martwią mnie ci ludzie, którzy to robią z ramienia PiSu.
Ale wydatkowanie środków właśnie unijnych podważyła Komisja Europejska i dlatego między innymi zostaje wprowadzony...
Dlatego pan Krzysztof Łanda się tym zajął.
Na sam koniec chcę was pytać o jedną rzecz. No, proste pytanie. Jeśli chodzi o konstytucję, której 20-lecie obchodzimy, to mówiąc najkrócej bronić, bo takie hasło się pojawia, czy też zmieniać, bo też takie hasła się w ostatnim czasie pojawiały.
No, ja chciałam powiedzieć, że konstytucja jest napisana przez ludzi. W związku z tym nie ma prawa być idealna zawsze i dla każdego. Tym bardziej, że ma już 20 lat. Niemniej jest dobra i nie należy jej tak lekceważyć, jak to robi obecny rząd, bo fakt, że nasze władze nie zauważyły 20-lecia obowiązywania naszej konstytucji, świadczy o ich naprawdę dużym stosunku lekceważenia i świadomości po prostu, że łamią prawo, łamią tą konstytucję. Już nie chcę tutaj przykładów dawać.
Czy 20 lat dla konstytucji to jest dużo? Marcin Horała.
Tak, znaczy i tak i nie. My nie jesteśmy narodem konstytucyjnym, tak jak na przykład Stany Zjednoczone, gdzie wokół konstytucji stworzył się w ogóle naród. Naród polski jest narodem tożsamościowym, historycznym, kulturowym. Konstytucję, nie mamy tradycji, no nie mamy takiego w ogóle systemu prawnego jak system anglosaski. Mamy system kontynentalny, więc ranga konstytucji jest tutaj siłą rzeczy mniejsza. Jest to pewien akt prawny, który powinien regulować pewne najważniejsze sprawy w państwie. Moim zdaniem można by go poddać co najmniej przeglądowi. Nie jest to jakaś świętość czy jakiś bożek, do którego powinniśmy się modlić, czy jakieś tam urządzać inne uroczystości. Przypominam, że został przyjęty niewielką większością głosów w referendum przy dosyć niskiej frekwencji, a w sensie politycznym był wynikiem kompromisu pomiędzy dominującym SLD i PSL, a mniejszościowymi przystawkami Unią Pracy i Unią Wolności. Jeżeli przełożymy to na obecny rozkład sympatii w społeczeństwie i w Sejmie, no to tak jakby nam konstytucję napisała Nowoczesna z lewicową częścią Platformy Obywatelskiej.
Ale ma pan świadomość, że to nie może być do sytuacji,
pan lekceważy tą konstytucję.
Ale czy ja mogę to dokończyć?
Nie można dopasować do sytuacji politycznej.
Jedno zdanie, potem pani Ewalny.
Mówię o pewnych faktach, które miały miejsce 20 lat temu, więc może już nie wszyscy o nich pamiętają.
Pamiętają.
Konstytucję przydałoby się zmienić. Na ten moment niestety chyba nie ma większości konstytucyjnej w parlamencie do tego, no także musimy żyć z taką, jaką jest. Natomiast warto się do tego przymierzać, warto ją analizować, dyskutować i wskazywać na słabe strony, których jest Mnóstwo.
Ewa Lider.
Takiego ważnego dokumentu nie można dopasowywać do aktualnej sytuacji politycznej i tego, że akurat teraz rządzi PiS. Proszę Państwa, próbujecie podpasować wszystko pod PiS, tak jak było z Trybunałem Konstytucyjnym. To jest nielogiczne, niemoralne i nieuczciwe.
Po prostu obecna konstytucja ogranicza PiS w poukładaniu państwa tak, jak chcą i dlatego takie głosy jak pana Horały są tak lekceważące
wobec najważniejszego
dokumentu w państwie.
Uważam, że zawsze można twierdzić, że czarne to białe i odwrotnie. Nie jest łamana ani konstytucja, ani demokracja. Mamy wolność słowa. Zmiany faktycznie w konstytucji są potrzebne. Konstytucja była chyba wprowadzona od października, chyba funkcjonowała, a już w listopadzie były zgłaszane pierwsze drobne poprawki, które należałoby zmienić.
Myli się pani. Dwie nowelizacje były w tym czasie.
No tak, ale mówimy o zgłaszaniu. Znaczy ja w każdym razie... Mnie korciło pytanie do posła Horały na koniec, takie czy pana zdaniem zmiana konstytucji jest potrzebna, bo zawsze oczywiście może być tak, że opozycja wyjdzie z sali i będziecie mieli większość konstytucyjną.
No gdyby opozycja była łaskawa wyjść z sali, to oczywiście czemu nie? Natomiast to sobie
można
tak,
ją wyrzucić.
Sobie tak gdybamy. Nie, no konstytucję wykluczyć moim zdaniem należało dobrze by było zmienić, jest z niej kilka, jest na przykład w niej wpisany konflikt władzy wykonawczej. Jest ona rozdwojona pomiędzy słabego, a mającego mocny mandat prezydenta i mocnego, a mającego słaby mandat premiera. Chociażby. To jest jeden z tych przykładów.
Czy nie chodziło o ocenę konkretnych osób?
Nie, chodzi o pozycję ustrojową. Tak? Prezydent ma mocny mandat, bo pochodzi z wyborów powszechnych, a jednocześnie ma stosunkowo niewielkie, realne kompetencje.
No, mamy
z premierem na odwrót, bo pochodzi, ma słaby mandat, bo pochodzi z wyborów pośrednich, wybierany jest przez parlament, to w systemie parlamentarno-gabinetowym, ale ma dużo uprawnienia.
Wybrać.
Więc chociażby wprowadzenie zasady jednolitej, autentycznej głowy władzy wykonawczej byłoby bardzo...
Wolność słowa jest,
byłoby bardzo, bardzo przydatne. Tak jak mówiłem, natomiast nie ma większości konstytucyjnej na razie do zmiany
prawa.
Konstytucji, tak. Więc możemy tylko sobie debatować, co zawsze warto i takie ewentualne zmiany przygotowywać na przyszłość. Natomiast tą konstytucją też da się żyć. No cóż, jak widać rządzimy i radzimy sobie z tym całkiem nieźle. To nie jest tak, żeby ona blokowała jakiekolwiek działania.
Nie, no pewnie,
często to, co nazywa się łamaniem konstytucji, nie jest łamaniem konstytucji, tylko łamaniem niepisanej. Tak naprawdę obowiązującej Konstytucji III RP, czyli umowy Okrągłego Stołu, która przewidywała, że po prostu tych elit nie można odsunąć od władzy.
No teraz
i jak zostały odsunięte od władzy,
temat,
to wtedy mówi
nam wypełnił całą
opozycję.
Marcin Horała kończy nasze
pan
spotkanie. Panią bardzo dziękuję.
Dla prezydenta tutaj, bo co mówiła pani Ewa Lider, to nie jest akurat wolnością słowa.
Tak, i też uważam,
się
że
się należy szacunek.
Naprawdę myślę, że Adam Małysz by sobie lepiej poradził.
No to w takim razie kończymy temat oceny prezydenta Dudy. Także bardzo Państwu dziękuję za przybycie do studia i za audycję. Przypominam, Małgorzata Chmiel, Małgorzeta Zwiercan, Ewa Lider, Marcin Horała. Bardzo Państwu dziękuję.